Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. W naszym magazynie dziś zaczynamy od porad. Na początek temat długowieczności.
Naszym pytaniem nie powinno być, jak wydłużyć lata naszego życia, ale jak spowodować, aby żyć dłużej ze zdrowym mózgiem.
O tym eksperci rozmawiali na Międzynarodowym Kongresie Impact w Poznaniu.
Spore poruszenie wywołała informacja o odejściu 6 ginekologów ze Szpitala Wojewódzkiego przy Lutyckiej w Poznaniu. Dyrektor placówki uspokaja.
To nie był oddział, który miał braki kadrowe, dlatego że tutaj w międzyczasie pojawiły się 4 nowe osoby.
Lutycka zapowiada też nowe otwarcie na oddziale ginekologii.
W przyszłym tygodniu przypada Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. Na tego typu choroby zapada coraz więcej młodych ludzi.
Ci młodzi ludzie są u progu życia zawodowego, społecznego, osobistego i oni tego życia nie mają, bo siedzą w szpitalu i czekają, aż się po prostu ta choroba wyciszy.
W naszym programie historia pacjentki, która oswaja trudny temat wstydliwej choroby.
Wyjątkowa książeczka z poradami, wsparciem dla rodziców, którzy oczekują narodzin chorego dziecka.
Powitalnik jest takim narzędziem, które jest bardzo tak precyzyjnie skonstruowane, żeby na ten moment kryzysu, na ten moment diagnozy wiedzieć, co można zrobić dalej, żeby bezpiecznie przeprowadzić rodzinę przez to.
Taką książeczkę dostają rodzice w Klinice Przypolnej w Poznaniu. Więcej o tym pod koniec programu. Zapraszamy.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Jak zapewnić sobie długowieczność? Jak żyć długo i w dobrym zdrowiu? Na te pytania na Kongresie Impact w Poznaniu odpowiadali eksperci.
Mówili o tym, jakie osiągnięcia naukowe temu sprzyjają i co możemy sami zrobić. Jak się okazuje, ogromną rolę odgrywa w tym wszystkim nasz mózg. Przysłuchiwałam się dyskusji specjalistów.
Na zdrowie.
Ja jestem też farmakologiem klinicznym i patrzę na to, co się dzieje przez pryzmat farmakologa, czyli interesują mnie po prostu leki.
Profesor Marek Postuła, Polskie Towarzystwo Medycyny Długowieczności.
To, co mnie fascynuje, to to, co jeszcze 2 lata temu, jak mówiłem o geroterapeutykach, czyli takiej grupie leków, które działają na procesy biologiczne, procesy starzenia, no to spotykałem się z dużym zdziwieniem i jak mówiłem, że to są leki przeciwstarzeniowe, taka grupa leków, to oczywiście wszyscy wtedy mówili o metformina, no to już teraz wiemy, o co chodzi, ale okazuje się, że metformina jest naprawdę bardzo daleko w tyle za tym, co się wydarzyło w ostatnich 2-3 latach, czyli są to przede wszystkim leki metaboliczne, które mamy na rynku. Jako naukowiec patrzę trochę inaczej, bo badam je w swoim laboratorium. Widzę, że one działają na procesy starzenia na poziomie komórkowym. Niewątpliwie ta farmakologia współczesna idzie w tym kierunku leków prewencyjnych. To nie są tylko leki, które leczą chorobę, to są leki, które zapobiegają rozwojowi chorób, czyli to jest klucz medycyny długowieczności, czyli kompresja chorobowości.
Z mojej perspektywy jako neurologa, w ostatnich latach przełomem nie jest jeden lek, jedno urządzenie.
Doktor Stanisław Szlufik.
Czy jedno rozwiązanie. Przełomem jest to, że w ogóle bierzemy pod uwagę mózg jako system, który może być modyfikowalny, który może być mierzalny i który może zostać zoptymalizowany. Ponieważ wiele lat, wiele dziesiątek lat ten mózg traktowany był jako taki black box, czarna skrzynka, w której nie wiadomo było w ogóle, co się znajduje. Obecnie tym, co się zmienia, jest fakt, że możemy to mierzyć, że mamy rezonans, który może obecnie bardzo dokładnie zobrazować, jak to wygląda. Mamy diagnostykę czynnościową z ilościowym EEG i całym mnóstwem innych narzędzi. Mamy możliwość terapii poznawczych. Natomiast diagnostyka to jedno, ale my również obecnie widzimy, że możemy również to mierzyć. I to jest moim zdaniem przełom, że z samego wejścia w to wszystko, diagnostyki, mamy obecnie narzędzia do optymalizacji mózgu, jakimi są neuromodulacje, fotobiomodulacja, zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, bo myślę, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że naszym pytaniem nie powinno być, jak wydłużyć lata naszego życia, ale jak spowodować, aby żyć dłużej ze zdrowym mózgiem, ponieważ można żyć dłużej, ale pytanie, czy będziemy wiedzieć, jak my żyjemy.
Chciałabym podkreślić, że również biorąc pod uwagę to, czym się zajmuję na co dzień, czyli zdrowie publiczne.
Lekarka Alicja Barska, Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia.
Bardzo ważne jest też to patrzenie na temat zdrowia z perspektywy zdrowia populacji, ale też różnych czynników, które na to zdrowie wpływają, związanych i ze stylem życia, ale także tak zwanymi środowiskowymi uwarunkowaniami. I raport It Lancet, króciutko o nim opowiadając, bierze bierze pod uwagę również to, że system żywnościowy z jednej strony wpływa na nasze zdrowie, z drugiej strony wpływa na nasz klimat. I biorąc te dwie perspektywy pod uwagę, naukowcy stojący za raportem It Lancet po raz drugi, bo jest to druga edycja tego raportu, upewnili nas w tym, że transformacja systemu żywnościowego jest konieczna, jest czymś, na co mamy konkretne ramy, wiemy do czego dążymy, wiemy jakie są ramy tak zwanej diety planetarnej, czyli wspierającej zarówno zdrowie człowieka, w tym serca, w tym również innych obszarów, bo mam też potwierdzenie w kontekście chorób neurodegeneracyjnych, a jednocześnie zmiana klimatu jako jedno z ważniejszych uwarunkowań czy zagrożeń dla naszego zdrowia dziś i w przyszłości też jest wzięta tutaj pod uwagę.
Brain resilience w języku polskim trochę dziwnie się nazywa, właśnie odpornością mózgu. Natomiast badamy się bardzo szeroko właśnie z powodów chorób układu krążenia, chorób metabolicznych, serwisujemy samochody, sprawdzamy biznesy, sprawdzamy majątek. A ile z Państwa zastanawiało się nad tym, co z narządem, który de facto podejmuje te wszystkie decyzje? Przecież to mózg jest tym narządem, dzięki któremu jedni z Państwa są w stanie zapanować nad emocjami, pracować w 100% pomimo ogromnego obłożenia stresem w pracy, a inni wiele lat wcześniej już podupadają na zdrowiu, zaczynają pojawiać się objawy bezsenności, depresja i pogorszenie funkcji poznawczych. Ilu z nas de facto myśli o tym, że to ten narząd jest jednym z kluczowych do funkcjonowania całego organizmu? Inne również są niezwykle kluczowe, ale nawet jeżeli będziemy żyć długo, powiedzmy szczęśliwie, to tak jak wspominałem wcześniej, nie będziemy w stanie zapewnić sobie na tyle optymalnego zdrowia, aby być w stanie samodzielnie podejmować decyzje, kochać rodzinę, wyjeżdżać na wycieczki, rozwijać się, bo nasz podstawowy narząd, którym mamy to wszystko wykonywać, po prostu nie będzie funkcjonował tak, jakbyśmy chcieli. Obecnie mamy nowoczesne sposoby diagnostyczne, które mogą być stosowane, które już stosujemy. To nie leczenie chorób, ale usprawnianie mózgu, zanim ta choroba wystąpi.
Na zdrowie.
Spore poruszenie wywołała informacja o odejściu ze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu grupy 6 ginekologów. Pacjentki w mediach społecznościowych ubolewają nad tą decyzją, pisząc, że dyrekcja pozwala odejść doświadczonym specjalistom i że to niepowetowana strata dla Lutyckiej.
Dyrektor szpitala profesor Dawid Murawa odpowiada, że ma ambitne plany wzrostu w szpitalu liczby porodów i wprowadzania różnych nowoczesnych rozwiązań na ginekologii, ale tych, jak twierdzi, nie udawało mu się zrealizować z poprzednim kierownictwem oddziału. O zmianach informował w minionym tygodniu.
Pierwsza ciąża, 8, także jeszcze chwileczkę do porodu.
To pani Beata, którą spotkałam na oddziale ginekologiczno-położniczym przy Lutyckiej.
Mam tutaj krótki pobyt na oddziale. Jeszcze wrócę do domu, ale zamierzam wrócić tutaj na poród. Bardzo zadowolona jestem z opieki. Bardzo fajna atmosfera panuje na oddziale. Personel bardzo miły, zaangażowany, pomocny, wspierający, co myślę, że jest ważne dla nas pacjentek, szczególnie jeśli to jest ta pierwsza ciąża. Wybrałam Lutycką, bo mam tutaj zaufanie do personelu. Kilkukrotnie byłam pacjentką tutaj tego oddziału. Po prostu wróciłam tam, gdzie dobrze się czułam i czułam się zaopiekowana.
Marta Mszanowska, jestem koordynatorem bloku porodowego i oddziału położniczego. Cały oddział jest po remoncie, wymalowaliśmy, położyliśmy nowe podłogi, ale przede wszystkim wyremontowaliśmy salę porodową, zamieściliśmy w tej sali porodowej wannę do porodu w wodzie, wannę, która jest duża, przestronna, w której można przyjmować pozycje wertykalne, czyli nie taką wannę, gdzie tylko w pierwszym okresie porodu pacjentka może przebywać, żeby złagodzić ból, chociaż oczywiście ta wanna jest też tak wykorzystywana, ale też wybranej przez siebie pozycji może w tej wodzie urodzić.
Ile pani deklaruje, że chce rodzić właśnie w ten sposób?
Sporo pań deklaruje, że chce urodzić w wodzie. Są takie panie, które się obawiają i nie do końca siebie wyobrażają w tej wodzie. Bardzo wiele pań korzysta z wody jako immersję wodną, jako hydroterapię, czyli jako metodę łagodzenia bólu właśnie w tej pierwszym okresie porodu, kiedy te skurcze są bardzo bolesne. A jeżeli chodzi o ten finalny poród do wody, rzeczywiście pacjentki są chętne, ale oczywiście tutaj trzeba też spełniać pewne kryteria, żeby to było bezpieczne dla mamy i dla dziecka.
O zmianach na oddziale ginekologii i położnictwa położnictwa, mówi dyrektor szpitala przy ulicy Lutyckiej profesor Dawid Murawa.
Położnictwo w tym szpitalu, jak Państwo wiecie, no oczywiście w całym kraju przeżywa kryzys, natomiast w tym szpitalu kryzys, jeżeli chodzi o położnictwo, na przestrzeni ostatnich lat był potężny. Rok 2025 szpital tych gabarytów zamknął liczbą porodów 865. Dramatycznie źle, dramatycznie nisko. Ten spadek był najbardziej widoczny chyba ze wszystkich szpitali poznańskich.
Dyrektor Murawa twierdzi, że nie mógł dojść do porozumienia z kierownictwem poprzednim oddziału właśnie w zakresie wzrostu liczby porodów w tej placówce.
Mieliśmy taką sytuację, że przez ostatni rok czasu, no mimo tu różnych próśb i konstruktywnych wydawało się rozmów między dyrekcją a kierownictwem oddziału, nie uzyskiwaliśmy poprawy warunków. Poprawa, jeżeli chodzi o położnictwo, jest zasługą położników, którzy przyszli z zewnątrz. Natomiast jakby wewnętrzne działania nie przyniosły efektu, w związku z czym powiedziałbym w ten sposób, pożegnaliśmy się.
Nowego kierownika oddziału ginekologii i położnictwa poznamy 1 czerwca, a dyrekcja ma ambitne plany, że dzięki inwestycjom i zmianom personalnym porodów w tej placówce przybędzie znacznie i rok 2026 to będzie w sumie 1400 porodów. A personel zapewnia, że pacjentek stale przybywa.
Mamy 3 sale porodowe na oddziale porodowym, mamy 8 łóżek w takiej tej części porodowej i 23 łóżka na oddziale położniczym. Miejsca mamy, możliwości jeszcze mamy, ale rzeczywiście w ostatnim czasie no, nasz oddział jest bardzo mocno wypełniony. Zdarza się, że naprawdę musimy wykorzystywać też jakieś sale zabiegowe czy łóżka, takie dostawki, ponieważ bardzo dużo pacjentek przychodzi do nas, chce u nas rodzić.
Czy ta informacja o odejściu tylu specjalistów spowodowała, że jakieś pacjentki na przykład wycofały się?
Nie, absolutnie pacjentki się nie wycofały, oddział jest pełen. Prowadzimy też takie zapisy na takie planowe przyjęcia pacjentek, czy do wywołania indukcji porodu, czy do takich planowych przyjęć, gdzie pacjentki w ciąży są obserwowane. Wszystkie planowe przyjęcia się odbywają, a także pacjentki, które po prostu przychodzą z czynnością skurczową, z zaawansowanym porodem, także do nas przychodzą, do naszego szpitala.
To nie był oddział, który miał braki kadrowe, dlatego że tych osób tutaj w międzyczasie, zanim doszło do odejścia tych osób, które odeszły, to pojawiły się 4 nowe osoby, czyli 2 z zakresu ginekologii i 2 z zakresu typowo położnictwa. Od czerwca, w momencie kiedy dołączy do nas zespół kolejnych 3 osób i już wiemy, że szykują się do przyjścia do nas nowi rezydenci z innych ośrodków, to my praktycznie czerwiec, lipiec uzyskamy nawet większą kadrę niż mieliśmy teraz przed odejściem tych 5 osób.
Zadałem dach na szeregowych domach, ty i ja. Jeszcze mamy wspólne plany, sterty spraw i coraz mniej zależy nam. Ci coś o miłości, tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam? Choć raz odpowiedz mi. Czterech ścian od jesieni nic nie łączy nas. Nie sypiamy już ze sobą jakiś czas. byle jak kochałem cię. I choć świat wydawał się być nasz, przez setki gromkich braw nie było to pisane na choć miałem przestać pić, a kina grać w twój film nie było to. Mówiłaś mi i miałaś rację w tym, że dobrego nas nie czeka nic.
Magazyn na zdrowie.
Problemy jelitowe dotykają wielu z nas ze względu na wstydliwość. Czasem to choroby, do których nie chcemy się przyznać. Warto jednak szukać pomocy i do tego przekonuje nasz dzisiejszy gość.
Magazyn na zdrowie.
19 maja przypada Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. Z tej okazji gościmy w studiu panią Darię Twarożek. Witam serdecznie.
Bardzo
to
miło.
To będzie historia pacjentki, która mimo tej choroby przekonuje, że można realizować swoje marzenia. Zresztą taki jest tytuł pani książki, Sięgając marzeń. Książka, która niedawno została opublikowana. Natomiast wcale nie jest o tej chorobie.
Absolutnie nie. Jedyną częścią wspólną, jeżeli chodzi o książkę, a o moje życie, to jest właśnie ten tytuł, czyli Sięgając marzeń, bo to jest książka młodzieżowa i główni bohaterzy tam sięgają swoich marzeń, a ja sięgam marzeń wydając swój debiut, który kończyłam w łóżku szpitalnym przy resekcji jelit.
Od 11 lat żyje pani z chorobą leśniowskiego Crohna. Choroba, która dotyka w Polsce około 0,7%, czyli 100 tysięcy ludzi, ale jest coraz więcej osób, które chorują na nieswoiste zapalenia jelit. Jeszcze większa grupa choruje na IBS, zespół jelita drażliwego, więc generalnie te choroby związane z jelitami dużą grupę ludzi dotykają. Nie wiemy o tym pewnie dlatego, że to jest choroba bardzo wstydliwa.
Wstydliwa i diagnoza trwa bardzo długo, bo ja objawy miałam od dziecka, ale zawsze zganiano w cudzysłowie to na coś innego. Na to, że mam jelito wrażliwe, że mam nietolerancję pokarmową, a jak przyszedł okres maturalny, to mówiono o tym, że to być może jest stres związany z nauką. No ale jak później pojawiały się takie już objawy, no tak jak pani mówi, wstydliwe, bo no umówmy się, chodzenie częste do toalety, nudności, pojawiająca się apatia wycofują trochę człowieka, mogą wycofać trochę człowieka i szuka się bardzo długo przyczyny. Ja byłam operowana na przetoki i ropnie, gdzie w życiu bym nie pomyślała, że przetoki i ropnie mogą mieć związek z jelitami. Dopiero później, jak pojawiły się dodatkowe objawy typu szybka utrata wagi i właśnie nudności i biegunki, to wtedy zaczęła się diagnoza w kierunku choroby jelit. Ale ta diagnoza trwała u mnie kilka lat, więc proces weryfikacji, co się dzieje, a później dobrania odpowiedniego leczenia trwa bardzo długo i tak jak pani wspomniała, dotyka to młodych ludzi i ja byłam w 6 placówkach w różnych regionach Polski i ja zauważyłam jedną bardzo ważną rzecz, że po prostu ci młodzi ludzie są u progu życia zawodowego, społecznego, osobistego, towarzyskiego i oni tego życia nie mają, bo siedzą w szpitalu i czekają, aż się po prostu ta choroba wyciszy, jak powstanie remisja. A to czasami jest proces długotrwały, bo nie ma złotego środka na tą chorobę. Czasami jest tak, że jedno leczenie zadziała na kogoś, a na drugiego nie. I po prostu tutaj trzeba być, po pierwsze, mieć zaufanie do lekarza i być bardzo cierpliwym. Znalezienie dobrego lekarza naprawdę jest połową sukcesu, dlatego że no, u mnie były różne przypadki, tak jak na przykład te ropnie i przetoki i operacja w trybie pilnym, dwie operacje pojawiły się 3 miesiące przed ślubem. Trzecia, jeżeli by się druga nie udała, wiązałaby się ze stomią. Natomiast tej stomii nie mam do dzisiaj. Nie uważam, żeby to było coś złego z perspektywy czasu. Natomiast widzę z perspektywy właśnie bycia w tych 6 placówkach, że niejednokrotnie to ratuje jakby funkcjonowanie osób. Po prostu ta stomia zmienia perspektywę kompletnie i powrót do normalnego funkcjonowania po prostu.
Spotykała pani pacjentów w różnym wieku, jest pani osobą młodą. Całe szczęście, że pani teraz ma odwagę o tym mówić, bo to też otwiera drzwi dla tych osób, które siedzą w domu.
Dla przykładu mogę powiedzieć 2 sytuacje, które pamiętam ze szpitala. Leżałam z dziewczyną, która mówi, słuchaj, jadę do przyszłej teściowej, stół, zastawa, postaw się, a ja nie mogę nic spróbować. Głupio powiedzieć na pierwszej wizycie u teściowej, że się choruje. No, a teściowa przyszła już krzywo, można powiedzieć, patrzy. Z drugiej strony był jeszcze taki chłopak, u którego się spotkaliśmy w kolejce do anestezjologa przed którąś operacją i on mówi na przykład, że czuje się wykluczony w pracy, bo nie powiedział w pracy, że choruje, ale na przykład no, wie, że nie może wyjść na piwo. Wszyscy idą na piwo, a on nie pójdzie, bo wie, co się wiąże z tym, że po prostu wypije to piwo i już na niego krzywo patrzą. Ja rozumiem, no bo sama choruję, że to może być choroba wstydliwa, natomiast warto czasami wspomnieć o tym, żeby też inni mieli inne patrzenie i też takie trochę zrozumienie. I powiem szczerze, że druga kwestia bardzo ważna to jest wsparcie, przede wszystkim wsparcie, bo to, żeby przejść tą chorobę, to trzeba mieć po prostu silną motywację, a ta motywacja jest również w wsparciu bliskich.
Proszę powiedzieć, jak wygląda leczenie?
No, obecnie jestem na tak zwanym leczeniu biologicznym i ono mi przynosi bardzo dobre efekty. Jak dostałam śniadanie, to już człowiek, który cały czas czuje ból, jak coś je, już po prostu nawet nie, że ma wstręt do jedzenia, tylko wie, że patrzy na to jedzenie, już czuje ból. Ja zjadłam to śniadanie i ja się czułam, jakby przez noc podmienili mi jelito. Przez rok tego leczenia jeździłam tam do Gorzowa, ja przytyłam 10 kilo. I na koniec leczenia, panią pielęgniarką, z którą rozmawiałam, ja mówię, no przytyłam 10 kilo, super, bo mówię, ważyłam chyba 46 kilo przy moim 1,60 m. No a ona mówi, no to i tak dużo w porównaniu do innych osób. Mówi, dziewczyno, tutaj chłopacy na rękach wnosili swoje dziewczyny, bo ważyły po 30 parę kilo.
Na zdrowie.
Kiedy rodzice dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore albo niepełnosprawne, często nie wiedzą, jak poradzić sobie z uczuciami i gdzie szukać pomocy. Teraz pomoże im w tym Powitalnik.
200-stronnicową książeczkę dostają rodzice i pacjentki Kliniki Przypolnej w Poznaniu. Powitalnik odpowiada na wiele pytań i wyzwań. O tym wyjątkowym wydawnictwie rozmawiam z psycholog dr Anną Stolaś z Kliniki Przypolnej.
Powitalnik jest taką pomocą dla rodziców, którzy albo na etapie ciąży, albo po porodzie dziecka dowiadują się o tym, że dziecko będzie miało no, przeróżne wyzwania rozwojowe. To nie jest takie precyzowane, z czym będzie się mierzyć ten maluch, ale na pewno jest taką pomocą dla rodziców na moment tego kryzysu i potem trwającej hospitalizacji.
To jest zawsze taki trudny moment, prawda? Kiedy rodzice oczekują dziecka i nagle się okazuje, że coś może być nie tak.
To może być, myślę, że najtrudniejszy moment w życiu, takiego prawdziwego kryzysu. Tu rodzice to opisują, jakby to było takie trzęsienie ziemi, jakby się naprawdę świat zawalił. Więc myślę, że to też obrazowo pokazuje skalę cierpienia i takiego właśnie prawdziwego, życiowego kryzysu, w którym trudno sobie wyobrazić, co ma się dalej zadziać. I powitalnik właśnie służy temu, żeby po kolei te kroczki bezpiecznie stawiać.
I to może być już bardzo wcześnie, prawda, na etapie ciąży, nie wiem, w pierwszym trymestrze, czyli przed tymi rodzicami jeszcze miesiące życia z tą diagnozą.
Tak, to może być wcześniej, bo powitalnik jakoś nie precyzuje tego, kiedy może się rozpoczynać to wykorzystywanie jego. Tak, to może być bardzo wcześnie, kiedy jeszcze cała ciąża jest przed tą rodziną i przygotowywanie się na przyjęcie tego malucha.
Dla rodzica to jest ogromny stres, dla rodziców oni wcześniej mogli z jakimś takim wydawnictwem się zapoznawać, były takie broszury, czy bardziej liczyli na Państwa pomoc jako psychologów szpitalnych?
Zawsze mogli korzystać z wielu rzeczy, które są dostępne na rynku, w szpitalach naszym, innych, ale moje doświadczenie jest takie, że zawsze to były takie wiadomości raczej rozproszone, fragmentaryczne, albo właśnie zbyt obszerne, co też przerastało możliwości właśnie przyjęcia, przetworzenia przez tą rodzinę. A powitalnik jest takim narzędziem, które jest bardzo tak precyzyjnie skonstruowane, żeby na ten moment kryzysu, na ten moment diagnozy wiedzieć, co można zrobić dalej, żeby bezpiecznie przeprowadzić rodzinę przez to.
Rozumiem, że rodzina tego potrzebuje, tego krok po kroku, żeby wytrwać w tym do końca.
Tak, zdecydowanie. I jeśli były takie rodziny, które miały więcej takich zasobów, albo też możliwości w tym kryzysie rozglądania się dookoła, to oni wybierali te możliwości pomocy, nie wybierali wydawnictwa, szukali innych rodziców, z którymi mogli się skomunikować albo właśnie korzystali z tej opieki psychologicznej bardziej chętnie. Ale czasami z różnych powodów to nie było możliwe i tutaj powitalnik jest czymś takim, co naprawdę uzupełnia tą lukę znakomicie.
Czy to jest też takie uświadomienie rodziców, co im się należy, z czego mogą korzystać, bo często tej wiedzy nie ma?
Tak, bo nikt też nie przygotowuje się na to, żeby tą wiedzę zdobywać tak jakby co wcześniej. Nie? I to jest zrozumiała strategia, taka, że tego nie robimy, nie sprawdzamy. Dlatego tym bardziej, kiedy się pojawia ten moment, pojawia się diagnoza albo trudności i jest wiele potrzeb, również takich prawnych, formalnych, no to możliwość szybkiego rozeznania się w tym jest niezastąpiona, jest ogromną wartością i też częścią powitalnika jest taka część takich informacji prawnych, formalnych, z których rodzice mogą od razu skorzystać.
I rodzice dowiadują się, że co im się należy, z czego mogą korzystać na samym początku.
Tutaj ta pomoc psychologiczna, ona nie jest właśnie taką pierwszą deską ratunku, chociaż może być też, jeśli jest taka opieka w szpitalu, no to jest zawsze wartość. Natomiast powitalnik, on bardziej jest skonstruowany w taki sposób, że przeprowadza rodzinę przez różne takie obszary. Na przykład pomaga im się rozeznać, jak oni się sami mają, jakie są uczucia, że one wszystkie mają funkcję ważną, jak sobie radzić z trudnymi uczuciami, jak zadbać o siebie w parze, jak zadbać w tym momencie o starsze rodzeństwo, inne dzieci, które są w domu, jak takie proste strategie samoregulacji wprowadzać, żeby właśnie w momentach jakiegoś takiego ogromnego lęku, czy innych takich silnych emocji, żeby się móc wyregulować, więc to jest naprawdę taka obfitość w takiej małej książce.
A potem jakaś pomoc materialna, jak już to dziecko się rodzi, czy jakieś takie wsparcie tej rodziny właśnie przez kogo? Na przykład?
Tak, no to jest właśnie ta jedna z części powitalnika, która mówi, tutaj Państwo znajdziecie informacje o takich świadczeniach, o takich miejscach, o takim prawie rodzin, o takim prawie dziecka. Po kolei odsyła do tych różnych przepisów, do tych różnych możliwości.
Państwo już rozdajecie te książeczki.
Tak. My z nich korzystamy od dawna, tak naprawdę od momentu, kiedy powitalnik zaczął być tworzony. W 2023 roku przyszły do nas pierwsze takie pilotażowe jeszcze egzemplarze i od tego momentu on jest tutaj używany w klinice neonatologii drugiej na stałe dla rodziców i teraz to nowe, takie zmodyfikowane, ulepszone wydanie już mamy w takiej ilości ogromnej, właściwie w takiej, że każda rodzina, która tego potrzebuje, może dostać swój własny egzemplarz i z niego korzystać.
Tu mamy też taką biblioteczkę w korytarzu, jakby rodzic nie chciał wziąć do siebie, to może poczytać na oddziale, jak przychodzi na przykład do dziecka.
Tak, ta biblioteczka jest taka, że tam mamy zawsze te dwa egzemplarze do takiego otwartego dostępu. Czasami korzystają z tego powitalnika rodziny, którym byśmy my tak celowo nie wręczyli tej książki, bo wiemy, że na przykład właśnie dziecko jest w bardzo dobrym stanie i potrzebuje tutaj tej hospitalizacji z innych takich dużo łagodniejszych powodów. Natomiast rodzice wyciągają dla siebie te części takie, które im się przydają na dany moment. Albo właśnie dają tą część taką, która jest wkładką do powitalnika, to jest taki przewodnik dla bliskich i dają ten przewodnik dla bliskich swoim rodzicom czy swoim przyjaciołom, żeby oni wiedzieli z kolei, jak mogą wesprzeć tę rodzinę.
To był ostatni temat naszego magazynu. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.